Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O pomocy Kościoła w czasach kryzysu obradują włoscy biskupi.
W Brazylii rozpoczęło się Światowe Forum Społeczne.
Na Węgrzech trwa międzynarodowe spotkanie duszpasterzy więziennych.
27 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wolę kontynuowania dialogu katolicko-żydowskiego jako zgodnego z intencjami papieża wyraził przewodniczący Episkopatu Włoch. Kardynał Angelo Baniasco podjął m.in. ten temat, otwierając wczoraj posiedzenie Stałej Rady Konferencji Włoskich Biskupów. W obszernym wprowadzeniu arcybiskup Genui nawiązał do niedawnego synodu biskupów o Słowie Bożym, który dał okazję, by ożywić w Kościele świadomość znaczenia Biblii dla naszego życia.
Ta odnowiona miłość do świętej Bożej Księgi sprawia, że czujemy się szczególnie bliscy braciom Żydom, wśród których powstał Stary Testament. Niestety ostatnio niektórzy przedstawiciele włoskiego zgromadzenia rabinów wysunęli szczególne zastrzeżenia, wycofując się z udziału w tegorocznym Dniu Pogłębiania i Rozwoju Dialogu między katolikami a Żydami. Taki dzień z pożytkiem obchodzi się od pewnego czasu w różnych krajach, także naszym. Jeśli z jednej strony pragniemy, by trudności udało się szybko rozwiązać, to z pewnością nie możemy uznać niesprawiedliwych słów krytykujących działania Benedykta XVI. Jesteśmy świadkami płynącego z serca teologicznego nastawienia Ojca Świętego, kierującego go nieodwołalnie ku tym braciom. Tę jego postawę podzielamy.
Noi lo condividiamo con lui.
Otwierając posiedzenie Stałej Rady Episkopatu, arcybiskup Genui wyraził też solidarność chrześcijanom prześladowanym, zwłaszcza w Iraku czy Indiach. Przypomniał włoskie misjonarki porwane na pograniczu Kenii i Somalii oraz misjonarza zamordowanego w Kenii. Opowiedział się za sprawiedliwym rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Nawiązując do kryzysu gospodarczego, zwrócił uwagę, że we Włoszech dotyka on zwłaszcza rodzin, którym należy się szczególna uwaga tak ze strony państwa, jak Kościoła. Kościelna pomoc charytatywna stoi właśnie w centrum obecnych obrad. Kardynał Baniasco raz jeszcze opowiedział się przeciw wszelkim formom eutanazji i wyraził niepokój zapowiadanym dopuszczeniem w tym kraju pigułki wczesnoporonnej. Zwrócił uwagę, że niszcząc poczęte życie, jest ona również szkodliwa dla zdrowia kobiet.
Nędza, przestępczość i brak perspektyw rozwojowych to trzy główne problemy społeczne, na które zwracają uwagę biskupi Gwatemali. Na zakończenie sesji plenarnej wydali oni komunikat, w którym dokonali analizy sytuacji społeczno-duszpasterskiej kraju. Na pierwszy plan wysuwa się problem zorganizowanej przestępczości, w tym działalność wpływowych karteli narkotykowych. Tragiczny w skutkach jest także rozpowszechniony w Gwatemali bandytyzm z udziałem nieletnich. Rozpowszechnionej przemocy towarzyszy skorumpowany i niewydolny system wymiaru sprawiedliwości.
Kościół zwraca uwagę, że za takim stanem rzeczy stoi w rzeczywistości endemiczna nędza, obejmująca zarówno obszary wiejskie, jak i przeludnione miasta. Niestety nie widać ze strony władz decyzji politycznych, których celem byłby zrównoważony rozwój kraju. Biskupi odnoszą się krytycznie do pomysłu oparcia gospodarki na przemyśle wydobywczym, zwracają bowiem uwagę, że większość zysków z tego sektora wędruje za granicę, w kraju zostawiając tymczasem zniszczone środowisko i konflikty socjalne. Episkopat apeluje do rządu o prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi zatrudnienia, która mogłaby przy okazji powstrzymać falę nielegalnej emigracji za chlebem.
Kościół w Gwatemali jest świadom, że obecny rok naznaczony światową recesją będzie trudny dla społeczeństwa i gospodarki tego środkowoamerykańskiego kraju. Dlatego z nadzieją wita pozytywne zjawiska, jak na przykład większe zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia. Problemem jest tu jednak niski poziom gwatemalskiego systemu edukacyjnego, dlatego biskupi zapewniają, że Kościół będzie nadal towarzyszył społeczeństwu, nawołując wiernych do konsekwencji w podejmowaniu codziennych decyzji. Dotyczy to zwłaszcza moralnego wymiaru sprawowania władzy oraz szacunku do życia, ludzkiej godności i wolności.
Inny świat nie tylko jest możliwy, ile naprawdę konieczny. Przypominają o tym uczestnicy 9. Światowego Forum Społecznego, które rozpoczęło się w amazońskim mieście Belém. W spotkaniu uczestniczy ponad 80 tysięcy ludzi ze 150 krajów, reprezentujących 4 tysiące różnych ruchów i organizacji. Są wśród nich także przedstawiciele Caritas, ruchów Okolarii oraz misjonarzy. Jak podkreśla Giuseppe De Marzo, przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii i Współpracy na Południe, celem forum jest wypracowanie oddolnych propozycji pozwalających stawić czoła dzikiemu kapitalizmowi i niepohamowanemu niszczeniu zasobów naturalnych.
W 2001
roku rozpoczęliśmy mówiąc, że inny świat jest możliwy. Teraz, w 2009 roku, jesteśmy zmuszeni powiedzieć, że inny świat jest czymś koniecznym i pilnym. Determinuje to obecny kryzys gospodarczy i społeczny, wywołany poprzez niewłaściwe modele rozwoju. Dlatego też wybraliśmy właśnie Amazonię jako miejsce tegorocznego forum. Jest to nieprzypadkowy wybór, który świadczy o wadze decyzji dotyczących kwestii środowiska, które muszą być ściśle związane z takimi modelami rozwoju, które chronią pokój, prawa człowieka, a przede wszystkim samą przyrodę. Najpilniejsze wyzwania dotyczą obecnie zmian klimatycznych, troski o dobro wspólne i bioróżnorodności. Niestety pierwszym powodem śmierci na naszej planecie są wciąż głód i bieda. Są to niepokojące dane, ponieważ według FAO wciąż się pogłębiają.
Światowe Forum Społeczne w brazylijskiej Amazonii zakończy się 1 lutego. Podejmie ono m.in. kwestie pokoju w Strefie Gazy i sprawiedliwego handlu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej są oburzeni odwlekaniem daty wyborów powszechnych. Miały się one odbyć 30 listopada, jednak ze względów materialnych przesunięto je na później, bez podania konkretnej daty. Zdaniem tamtejszego episkopatu takie wstrzymywanie procesu demokratyzacji jest zbyt ryzykowne, tym bardziej, że wybory stanowią jedyną drogę wyjścia z obecnego kryzysu politycznego.
Oburzenie biskupów starał się łagodzić nuncjusz apostolski w Yamoussoukro. Arcybiskup Ambroise Matta przypomniał, że prawo kanoniczne zakazuje duchownym czynnego udziału w polityce. Od nieudanego zamachu stanu sprzed 7 lat wybrzeże Kości Słoniowej jest praktycznie podzielone na dwie części. W 2007 roku obóz prezydencki zawarł porozumienie z rebeliantami. Przewidywało on rozpisanie w roku 2008 wolnych wyborów. Ich nieustanne odsuwanie grozi, zdaniem biskupów, kolejną wojną domową.
Biskupi Afryki Południowej oskarżyli przywódców politycznych o udział w biernym ludobójstwie. Obradująca w Johannesburgu konferencja episkopatu stanowczo wezwała polityków regionu do wycofania poparcia dla Roberta Mugabe. Alternatywą jest uznanie współudziału w biernym ludobójstwie w Zimbabwe.
Przesłanie biskupów skierowane zostało do uczestników trwającej w Pretorii sesji Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej. Biskupi wezwali prezydenta Mugabe do natychmiastowego ustąpienia, a polityków krajów członkowskich wspólnoty do niezwłocznego wycofania poparcia dla jego reżimu. Jeśli do tego nie dojdzie, zwierzchnicy Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej będą musieli uznać swój udział w stworzeniu sytuacji, która niesie mieszkańcom Zimbabwe głód, wysiedlanie, choroby i śmierć, napisali biskupi Afryki Południowej. Spotkanie 7 afrykańskich prezydentów w Pretorii poświęcone było rozmowom o podziale władzy między prezydentem Mugabe a opozycyjnym liderem Morganem Tsvangirajem.
Tymczasem gospodarka Zimbabwe całkowicie się załamała. Masowo brakuje żywności, prądu i wody. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia na cholerę zmarło tam już blisko 3000 osób, a oficjalnie zarejestrowano 56 tysięcy chorych.
Z powodu niedożywienia umiera codziennie 10 tysięcy dzieci. W Madrycie trwa od wczoraj szczyt FAO poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu. Stąd apel Caritas Hiszpanii, by walkę z głodem traktować jako realizację prawa każdego człowieka do wyżywienia. Organizacja pomagająca potrzebującym w wielu krajach świata przypomina, iż wciąż nie chce się mówić o tym, że współczesny głód jest wynikiem dyskryminacji i spychania na margines społeczeństwa milionów ludzi, których los przegrywa w konfrontacji z interesami gospodarczymi i prawami rynku. Lekarze bez granic i Ruch przeciwko głodowi przypominają w apelu opublikowanym przez watykański dziennik L'Osservatore Romano, że jeśli nie podejmie się konkretnych działań, 55 milionom dzieci nie mających dostępu do odpowiedniego pożywienia wciąż grozić będzie śmierć.
Przed coraz powszechniejszym wykorzystywaniem dzieci do pracy przestrzegają działające w Birmie organizacje pozarządowe. Wzrost tego procederu jest jednym z negatywnych skutków cyklonu Nargis. Według międzynarodowej organizacji Save the Children po przejściu cyklonu do szkół nie wróciło około 400 tysięcy dzieci. Wiele z nich rozpoczęło pracę, by zarobić na utrzymanie rodziny. Szacuje się, że w Birmie dzieci zarabiają 7 razy mniej niż dorośli. Przeciętna stawka za dzień pracy wynosi niecałe $0.5. Dzieci najczęściej zatrudniane są do połowu ryb, jako kelnerzy i pomocnicy na budowie oraz do pracy w polu.
Kościół w Irlandii obchodzi pierwszy tydzień szkoły katolickiej. Inicjatywa ma podkreślić znaczenie wychowania dla przyszłości społeczeństwa i przebiega pod hasłem Szkoły Katolickie – Wizja dla życia. Spotkania odbywają się w Dublinie i Belfaście. Ich celem jest włączenie w dyskusję o przyszłości szkolnictwa zarówno samych uczniów, jak nauczycieli, rodziców i ludzi odpowiedzialnych za system oświaty. Tydzień Szkoły Katolickiej ma ukazać, że wychowuje ona nie tylko intelektualnie, ale kształtuje dzieci i młodzież od strony moralnej i duchowej. W tej optyce przypominana jest postać kardynała Johna Henry'ego Newmana, założyciela Uniwersytetu Katolickiego w Irlandii, który jest wzorem łączenia wiary i rozumu oraz poszukiwań naukowych z codziennym życiem. Tydzień Szkoły Katolickiej zakończy się w Irlandii 1 lutego.
W Ostrzychomiu na Węgrzech trwa spotkanie Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego. Jego temat brzmi: katolickie duszpasterstwo więzienne wobec wyzwań obecnego czasu.
Przełomowym rokiem w działalności tej komisji był rok 2007, kiedy to w Rzymie spotkali się członkowie z całego świata. Natomiast w październiku tego samego roku wzięli udział w plenarnym posiedzeniu Konferencji Biskupów Europy w Fatimie. Te dwa spotkania postawiły przed komisją nowe zadania, które zostały zebrane w trzech podgrupach. Po pierwsze, wypracowanie teologicznych podstaw służby kapelanów więziennych. Po drugie, spojrzenie na postawę kapelanów wobec stosowanych w niektórych więzieniach tortur. Po trzecie, wspieranie duszpasterstwa więziennego w oparciu o podstawy prawne. Gospodarzem tego spotkania jest kardynał Peter Erdy, który jako przewodniczący Konferencji Biskupów Europy zaprosił członków komisji na Węgry, aby w międzynarodowym gronie przyjrzeć się wynikom pracy poszczególnych grup tematycznych i wypracować jak najlepszy sposób wprowadzenia ich w życie. Pojawił się też drugi temat spotkania, mianowicie praca Komisji Duszpasterstwa Więziennego w odniesieniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych w kontekście Światowego Kongresu ONZ w roku 2010. Dla Radia Watykańskiego z Budapesztu ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Po niekończącej się serii dramatycznych wiadomości o prześladowaniach chrześcijan w Indiach, z tamtejszego kościoła zaczynają napływać pozytywne informacje. Dwoje zakonników otrzymało tam w tych dniach wysokie odznaczenia państwowe. Hinduskiemu werbiście, księdzu Dominikowi Emanuelowi, przyznano nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wspieranie zgody międzywyznaniowej i integracji narodowej. Natomiast przełożona generalna misjonarek miłości, siostra Nirmala, została uhonorowana medalem lotosu. Jest to drugie najwyższe cywilne odznaczenie w Indiach. O jego randze świadczy fakt, że w kraju liczącym ponad 1 miliard mieszkańców medal ten otrzymuje co roku jedynie około 10 osób.
Zarówno ksiądz Emanuel, jak i siostra Nirmala zgodnie przyznali, że otrzymane przez nich wyróżnienia mają doniosłe znaczenie symboliczne w czasach, kiedy chrześcijanie cierpią w Indiach okrutne prześladowania. Przyjęłam to odznaczenie z wielką radością, świadczy ono bowiem o uznaniu państwa dla naszej pracy, powiedziała siostra Nirmala. Ksiądz Dominik Emanuel otrzymał państwową nagrodę za wspieranie międzyreligijnego pojednania w mediach. Z wykształcenia jest on dziennikarzem. Przez 5 lat pracował w azjatyckiej rozgłośni kościelnej Radio Veritas. Obecnie jest rzecznikiem prasowym archidiecezji Delhi. Przyznając mi tę nagrodę, państwo potwierdziło, że docenia rolę kościoła w integracji kraju, powiedział hinduski werbista.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.